Myśli o Polsce. Bieżące sprawy społeczne. Historia, ekonomika, tym czym żyła i żyje Rzeczpospolita. Zaprasza Tomasz Kornecki.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim oraz Franciszka Cwaliny, redaktora naczelnego Radia Pallot FM. Zapraszamy na kolejne spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. I słowami, które wypowiedział do nas na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku, to oczywiście, jak Państwo wiedzą, audycja Myśli o Polsce, te piątkowe wydania są poświęcone osobie, a właściwie przesłaniu Karola Wojtyły, papieża Wojtyły. Już teraz zapraszam Państwa na godzinę 20:00, spotkanie z mecenasem Janem Hoffmanem, będziemy rozmawiali o referendum, a za momencik po utworze homilia Ojca Świętego Jana Pawła II.
I'd like to do that for you, but there's one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it, you say, easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do. Proud Mary, rolling on a river. One more again. Silly rolling on a river. Listen, I left a good job down in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep. Then I was worried about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
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 rolling low.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
Cleaned a lot of plates in Memphis. Pumped a lot of pain down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen.
You know that big wheel keep on turning. Rolling,
rolling, yeah.
Rolling low.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
I said rolling,
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 rolling low.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
Two, three, four.
If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got no money. The people on the river are happy to give. The wheel keep on turning, proud mirror keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river.
Święta, co jasnej bronisz Częstochowy, przychodzą naprzód na myśl te słowa poety, wieszcza, który w inwokacji pana Tadeusza wyraził to, co znajdowało się w jego sercu, to, co znajduje się we wszystkich chyba polskich sercach. Co jasnej bronisz, Częstochowy, pisał Mickiewicz, przemawiając językiem tradycji narodowej, przemawiając językiem wiary. Tradycja Jasnej Góry sięga już prawie 600 lat, czyli czasów królowej Jadwigi, błogosławionej pani Wawelskiej, początków dynastii Jagielloński. Obraz jasnogórski stał się jednak wyrazem dawniejszych jeszcze tradycji, starszego jeszcze języka wiary. W naszych dziejach odzwierciedliła się w nim cała treść Bogu Rodzicy, którą wczoraj rozważaliśmy w Gnieźnie, wspominając misję świętego Wojciecha i sięgając do samego początku Ewangelii na polskiej ziemi. Ta, która przemawiała pieśń na ustach praojców, przemówiła w swoim czasie tym wizerunkiem, poprzez który wyraziła się jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła i ojczyzny. Jej macierzyńska troska o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę, o każdego człowieka, który żyje na tej ziemi, który pracuje, walczy, ginie na polach bitew, zostaje skazany na zagładę, który zmaga się z sobą, zwycięża, a czasem przegrywa, któremu wypada nieraz opuścić ojczysty zagon, idąc na obczyznę, na emigrację, który każdy, przyzwyczaili się Polacy, wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak uczy Sobór, jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. Przyzwyczaili się ich pobratymcy, sąsiedzi z różnych narodów. Coraz więcej przybywa tu ludzi z całej Europy i spoza Europy. Kardynał Prymas w takich oto słowach mówił w czasie Wielkiej Nowenny o znaczeniu częstochowskiego sanktuarium w życiu Kościoła. Pytał, co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. O tak! Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w kornej, a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi, jego hierarchii, krzyżowi, Ewangelii. Dla nas wszystkich była to wielka niespodzianka, że potęga królowej Polski w narodzie jest aż tak wspaniała. Słowa księdza Prymas. Cóż więc dziwnego, moi drodzy, że i ja tutaj dziś przybywam. Przecież zabrałem z sobą z Polski na stolicę świętego Piotra w Rzymie ten polski nawyk, ten święty nawyk Polaków. Święty nawyk Polaków, wypracowany wiarą całych pokoleń, potwierdzony doświadczeniem chrześcijańskim tylu stuleci, ugruntowany w mojej własnej duszy. Bywał tutaj wielokrotnie papież Pius XI. Oczywiście nie jako papież jeszcze, ale jako Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz w Polsce po odzyskaniu niepodległości, któremu tak wiele zawdzięczamy. Kiedy po śmierci Piusa XII został wybrany na stolicę Piotrową papież Jan XXIII, pierwsze słowa, jakie po konklawę skierował do prymasa Polski, były związane z Jasną Górą. Wspominał swoją tutaj dawniejszą bytność jako delegat apostolski w Bułgarii, a nade wszystko prosił o stałą modlitwę do Matki Bożej w intencji swoich nowych zadań. Prośba ta była codziennie spełniana na Jasnej Górze, nie tylko w czasie pontyfikatu Jana XXIII, ale także jego następców. Wszyscy wiemy, jak bardzo pragnął tutaj przybyć w pielgrzymce papież Paweł VI, tak bardzo związany z Polską początkami swojej pracy w warszawskiej nuncjaturze. Papież, który tak wiele uczynił dla unormowania życia kościelnego w Polsce, zwłaszcza gdy chodzi o jej obecne ziemie zachodnie i północne. Papież naszego milenium, właśnie na milenium, chciał tutaj stanąć jako pielgrzym obok wszystkich synów i córek narodów. I darujcie, że dołączę wspomnienie. Nigdy nie zapomnę tego 3 maja roku milenijnego na Jasnej Górze, kiedy pod portretem nieobecnego Pawła VI wypadło mi jako metropolicie krakowskiemu celebrować milenijną Eucharystię jasnogórską. Nigdy tego nie zapomnę. Kiedy Bóg odwołał do siebie papieża Pawła VI w uroczystość przemienienia pańskiego w roku ubiegłym, kardynałowie ustalili dzień konklawę na 26 sierpnia, czyli właśnie wtedy, gdy w Polsce, a przede wszystkim na Jasnej Górze, obchodzono uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wiadomość o wyborze nowego papieża Jana Pawła I mógł biskup częstochowski podać już w czasie wieczernej mszy świętej związanej z uroczystością jasnogórskiej Pani. I cóż mogę o sobie powiedzieć ja, któremu po 33-dniowym pontyfikacie Jana Pawła I wypadło z niezbadanych wyroków Bożej opatrzności przejąć po nim dziedzictwo i sukcesję apostolską na stolicy świętego Piotra w dniu 16 października. W dniu 16 października 1978 roku. Cóż mam powiedzieć ja, pierwszy po 455 latach papież wezwany na stolicę rzymską spoza Rzymu, spoza kraju włoskiego. Cóż mam powiedzieć ja, Jan Paweł II, pierwszy w dziejach Kościoła. Pierwszy w dziejach Kościoła i ojczyzny, papież Polak, papież Słowianin. Pozwólcie tylko, że powiem to jedno. W owym dniu 16 października, który kalendarz liturgiczny Kościoła w Polsce wiąże ze świętą Jadwigą, myślałem przede wszystkim o dniu 26 sierpnia. O tym poprzednim konklawe, o tym poprzednim wyborze dokonanym w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I nie muszę już chyba nawet mówić, moi drodzy bracia i siostry, że tak jak Jan 23, Paweł VI, Jan Paweł I i ja liczę na wasze modlitwy u stóp jasnogórskiego wizerunku, powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę świętego Piotra zawiera w sobie tak oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei, że mogę powtórzyć tylko totus tuus. I oto dzisiaj z łaski Bożej znowu tutaj jestem z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry, z wami umiłowani rodacy, z tobą, księże prymasie Polski, z tobą, niezłomny orędowniku, z tobą, rzeczniku wielkiej, niezłomnej nadziei, która wytryska z duszy tego narodu, z dziejów tej doświadczonej ojczyzny. Wami wszystkimi, drodzy bracia, arcybiskupi i biskupi polscy z całym episkopatem, do którego przynależałem przez pełnych 20 lat jako wasz brat, biskup. Biskup, arcybiskup, metropolita krakowski, jako kardynał. Tyle razy przybywaliśmy tutaj razem. Jakże się cieszę, drodzy bracia, że znowu dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Że jesteśmy tutaj razem, drogi metropolito krakowski, mój następco, metropolito wrocławski, metropolito poznański, drodzy moi bracia, biskupi, wszyscy po kolei, tak jak was pamiętam po imieniu, tak jak was codziennie wymieniam w modlitwie po Komunii Świętej, wszyscy i każdy, jakaż to radość, że znowu jestem dzisiaj tutaj z wami, bracia, bracia. Jestem przy tobie, pamiętam.
przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam na każdy czas.
I jeszcze pozwólcie mi wyrazić i tę radość, że są tutaj już goście nasi, goście tegorocznej uroczystości, przybyli z różnych stron świata, nawet z bardzo daleka, z najdalszej chyba, Japonii, tak bliskiej nam przez błogosławionego Maksymiliana. Ale także i z Ameryki Łacińskiej, z Wyspy Świętego Dominika, z Brazylii biskupi nasi rodacy. Ale i z bliższa, i z Europy, i z sąsiedztwa, od zachodu, i od południa. I z Niemiec, i z Jugosławii. To tyle, co mogę rozpoznać pod tymi biskupimi parasolami. A czego nie rozpoznałem, to jeszcze dodamy później. A teraz pozwólcie, że jeszcze jedną radość wyrażę. Cieszę się z tego, że może mi w tej podróży towarzyszyć i tu na Jasnej Górze być z nami podsekretarz stanu, arcybiskup Agostino Casaroli, który dobrze zna to miejsce i dobrze zna tę drogę do Polski i drogę z Rzymu ku wschodowi, ku całemu wschodowi. Przecież był wyrazem tej nieubrudzonej troski papieża Pawła VI o cały europejski wschód i cały wschód. I raduję się również z tego, że jest tutaj dzisiaj w moim towarzystwie inny wytrwały podróżnik i pielgrzym do naszej ziemi ojczystej i na Jasną Górę, arcybiskup Luigi Poggi. Wiem, że Matka Najświętsza była dla niego również natchnieniem w tej samej wielkiej i trudnej sprawie, której służył i służy z woli Stolicy Apostolskiej. Są tu jeszcze, moi drodzy, inni goście z Rzymu, którzy przybyli ze mną, ale to są dopiero nowicjusze. Muszą się wprawiać. W każdym razie powiem wam ich nazwiska, żebyście sobie zapamiętali i zakarbowali, że są tu pierwszy raz. Arcybiskup Martinez. Te dwa nazwiska zapamiętajcie. Musi wszystkich biskupów świata urzec Jasna Góra. Moi drodzy, i tak mi się powiedziała znowu taka niechrótka wstawka i już widzę, jak będą na mnie krzyczeć, że znowu dzisiaj przedłużyłem kazanie. No co zrobić z tym polskim, tym słowiańskim papieżem? No co zrobić? Panie księże prymasie, prowadziłeś Ty niestrudzony sługo ludu Bożego, Ty niestrudzony, niezmordowany miłośniku i służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś w program swojego prymasowskiego pasterzowania odwiedziny papieża w Polsce. Księże prymasie, pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że Ci się spełni. I ja za to Bogu dziękuję, że Ci się spełnia ten punkt Twojego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Niech żyje, niech żyje, niech żyje. Niech żyje. Bóg zapłać. Będziemy powoli wracać. Będziemy powoli wracać do toku naszych rozważań. Ale trudno nie podziękować Matce Bożej za te chwile serdecznej, szczerej radości, która jest udziałem całego ludu Bożego, która jest wyrazem Jego proroczej misji. To jest profetyczna radość. Bóg wam zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Drodzy bracia i siostry, umiłowany Episkopacie Polski z naszym wspaniałym prymasem na czele, tyle razy tutaj przybywaliśmy. Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Wiemy zaś, że bije ono wszystkimi tonami dziejów i wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci. Można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płynąć te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Smacaj mękę, lek jest, moi drodzy, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego matki, jego królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wolanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia, rodzin, jednostek, środowisk, całego narodu, trzeba to wołanie przyjąć. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. Jeszcze jedno słowo do was, drodzy ojcowie Paulini, stróże Jasnej Góry. Niech dzień dzisiejszy jeszcze raz wam ukaże, jakiego strzeżecie skarbu i jak go macie strzec. Niech wam Maryja pomaga w tym wielkim posługiwaniu. Powiedziałem o procesie dziejowym, który toczy się w sercach Polaków. Ostatnie dziesięciolecia potwierdziły ten proces i wzmogły go. Przecież w tym czasie dokonało się tutaj, na Jasnej Górze, poddanie Polski niepokalanemu sercu Maryi w dniu 8 września 1946 roku. Prowadzili wówczas lud Boży, księże prymasie, nasi wielcy poprzednicy, kardynał August Chlont i kardynał Adam Stefan Sapieha. W 10 lat później odnowione zostały na Jasnej Górze śluby Jana Kazimierza. W 300 lat 1656-1956, 300 lat od chwili, kiedy ten król po okresie potopu ogłosił Boga Rodzicę królową polskiej korony. Równocześnie zaś 1656 w katedrze lwowskiej Maryja została nazwana uroczyście przez monarchę, przez władcę tej ziemi, królową korony polskiej. Jesteśmy dziedzicami tego tytułu i jego wielkich ślubów. Prawie też równocześnie od roku 1956 rozpoczęła się wielka nowenna przed tysiącleciem chrztu Polski. I oto w roku polskiego milenium, 3 maja 1966, tutaj na tym miejscu zostaje wypowiedziany ustami prymasa Polski jasnogórski akt oddania w macierzyńską niewolę Boga Rodzicy za wolność Kościoła w Polsce i w świecie współczesnym. Ten historyczny akt zostaje wypowiedziany wobec nieobecnego tutaj ciałem, ale obecnego duchem papieża Pawła VI jako szczególne świadectwo wiary żywej i mężnej, takiej, jakiej oczekują i jakiej potrzebują nasze czasy. Jest to akt oddania w macierzyńską niewolę. Mówi o niewoli. Znaczenie tego słowa, niewoli, jakżeż dla nas Polaków dotkliwe. Znaczenie tego słowa kryje w sobie jednak potężny paradoks, podobny jak ten paradoks, który kryją w sobie słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, ażeby je zyskać. Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go umieć dobrze używać. Spełnieniem wolności jest miłość. Do istoty miłości należy przynależeć, a przynależeć to znaczy nie być wolnym, albo raczej być w sposób dojrzały wolnym. Tak, moi drodzy bracia i siostry, wiele nad tym medytowałem. Wiele nad tym medytowałem. Tego niebycia wolnym w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewolę. Nie odczuwa jako niewolę matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swojej wolności, jako jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna. Owszem, oddanie w niewolę wskazuje na szczególną zależność, na świętą zależność, na bezwzględną ufność, ale bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest nijakie. Tak więc słowo niewola, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. W tym jednym miejscu, w tym jednym odniesieniu napełnia nas ufnością, napełnia nas radością posiadania wolności. Tu i zawsze byliśmy wolni. Jeszcze o tym akcie jasnogórskim. Jego słowa wypowiedziane językiem polskich dziejowych doświadczeń, polskich cierpień, ale i polskich zwycięstw miały swój wydźwięk profetyczny właśnie w owym momencie dziejów Kościoła i świata. Właśnie po zakończeniu Soboru II Watykańskiego, który, jak słusznie uważamy, otworzył nowy okres tych dziejów, zapoczątkował nową epokę, nowe, pogłębione rozumienie człowieka, jego radości i nadziei, ale równocześnie jego smutku i trwogi, jego zagrożeń, jak głoszą pierwsze słowa konstytucji pastoralnej Gaudium et Spes. Kościół pragnie wychodzić na spotkanie człowieka, współczesności i przyszłości, świadomy jego wielkiej godności, świadomy jego wspaniałego powołania w Chrystusie. Kościół pragnie odpowiadać na odwieczne i współczesne zarazem pytania ludzkich serc i ludzkich dziejów. I w tym celu dokonał na Soborze dzieła gruntownego poznania siebie, swojej natury, swojej misji, swoich zadań. W dniu 3 maja 1966 roku Episkopat Polski do tego fundamentalnego dzieła Soboru dodaje swój akt jasnogórski. Oddanie w macierzyńską niewolę Boga Rodzicy za wolność Kościoła w świecie i w Polsce. Jest ten akt wołaniem polskiego serca i woli. Wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa, osoby i wspólnoty o pełne prawo do głoszenia zbawczej misji, o wszechstronną tej misji skuteczność, o jej nowe zakorzenienie w idącej i już obecnej epoce dziejów świata przez Maryję. Jest to zarazem jakieś na wskróś oryginalne odczytanie tej prawdy o obecności Boga Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, o jakiej mówi ósmy rozdział Konstytucji Lumen Gentium. Odczytanie na wielką miarę, odczytanie wedle tradycji takich świętych jak Bernard z Clairvaux, jak Grignion de Montfort, jak Maksymilian Kolbe. Papież Paweł VI przyjął owoc polskiego milenium z Jasnej Góry. Świadczy o tym jego bula, znajdująca się przy wizerunku czarnej Madonny, a dzisiaj tutaj złożona przy ołtarzu eucharystycznym. Dzisiaj też jego niegodny następca pragnie ponownie tego dokonać, pragnie ponownie przyjąć ten akt oddania, przybywając na Jasną Górę nazajutrz po uroczystości zesłania Ducha Świętego, kiedy w całej Polsce obchodzi się święto Matki Kościoła. Wiele razy Paweł VI posługiwał się tym wezwaniem, ale dzisiaj po raz pierwszy papież obchodzi to święto, wyrażając razem z wami, czcigodni drodzy bracia, umiłowane siostry, wdzięczność dla swego wielkiego poprzednika, który od czasu soboru zaczął Maryję wzywać tym tytułem Matka Kościoła i tak ją też nazwał swoim credo ludu Bożego. Tytuł ten pozwala nam wniknąć w całą tajemnicę Maryi. Od chwili niepokalanego poczęcia, przez zwiastowanie, nawiedzenie, Betlejem, aż do Kalwarii. Ten tytuł pozwala nam wszystkim odnaleźć się, tak jak przypomina dzisiejsza liturgia, w Wieczerniku, gdzie apostołowie wspólnie z Maryją, Matką Chrystusa, trwają na modlitwie, oczekując po wniebowstąpieniu Pana na spełnienie się obietnicy, na przyjście Ducha Świętego, ażeby mógł narodzić się Kościół. W narodzinach Kościoła uczestniczy w szczególny sposób ta, której zawdzięczamy narodzenie Chrystusa. Kościół raz narodzony w Wieczerniku Zielonych Świąt stale się rodzi w tym Wieczerniku. Rodzi się, aby stawać się naszą duchową matką, na podobieństwo Matki Słowa Przedwiecznego. Rodzi się, ażeby znaleźć w sobie, wciąż znajdować w sobie znamiona i moc tego macierzyństwa, macierzyństwa Boga Rodzicy, któremu zawdzięczamy, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Przenajświętsze bowiem ojcostwo Boga, Boga samego, posłużyło się w swej zbawczej ekonomii tym dziewiczym macierzyństwem swojej pokornej służebnicy, aby dokonać w synach ludzkich dzieła boskiej wolności. Kiedy więc, drodzy rodacy, czcigodni i umiłowani bracia w biskupstwie, pasterze Kościoła w Polsce, księże prymasi oraz wy wszyscy dostojni goście, kiedy jestem z wami tutaj w dniu dzisiejszym, pozwólcie, że jako następca świętego Piotra zawierzę z tą samą żywą wiarą, z tą samą heroiczną nadzieją, z jaką czyniliśmy to w pamiętnym dniu 3 maja polskiego milenium, Kościół cały, Matce Chrystus. Pozwólcie, że przeniosę tutaj to, co niedawno temu uczyniłem w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore, a potem w Meksyku, w sanktuarium Guadalupe, że przeniosę tutaj te same tajemnice serc, te same bóle i cierpienia epoki kończącego się drugiego tysiąclecia od narodzenia Chrystusa. Te same wreszcie nadzieje i oczekiwania. Pozwólcie, że wszystko to tutaj zawierzę. Pozwólcie, że wszystko to tutaj zawierzę w nowy sposób. Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się tego tutaj. Amen.
Drodzy Państwo,
Szanowni Państwo, w dzisiejszym spotkaniu z Janem Pawłem II wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za spędzony czas w ramach Myśli o Polsce z Radiem Pallotiewem, a już teraz zapraszam równie serdecznie, dosłownie za moment, na spotkanie z Janem Hoffmanem. Będziemy rozmawiali oczywiście o referendum w Krakowie. To jeden z inicjatorów tego właśnie referendum. Za momencik z panem mecenasem się połączymy. Do usłyszenia.